Dzień dobry, Aleksander Kwaśniewski, były prezydent jest z nami. Panie prezydencie, Polacy popierają przedłużenie stanu wyjątkowego. Według sondażu United Service zrobionego dla RMF, dla Dziennika Gazety Prawnej, 47% chce, żeby go przedłużyć, 37% nie przedłużać. No i dzisiaj zapewne Sejm wyrazi zgodę.
Przedłuży, tak. No tak, ale ja myślę, że to jest właśnie wyjaśnienie, dlaczego ten stan jest wprowadzany. Ponieważ PiS, który bardzo poważnie traktuje te wszystkie badania opinii i ma własne badania, wie dobrze, że taki obraz władzy, która jest zdecydowana, sprawcza, która jest bezwzględna wobec zagrożeń, no właśnie tej prawie połowie się podoba.
No Polacy tego oczekują.
I tego oczekują, no i to jest. Natomiast ja mam zasadnicze wątpliwości, co w sensie praktycznym, gdyby już odrzucić tutaj cały ten PR, co w sensie praktycznym ten stan wyjątkowy daje. Ponieważ o ile jeszcze ten pierwszy okres był na przykład motywowany ryzykiem czy możliwymi prowokacjami związanymi z manewrami Zapad, no to ten Zapad się skończył, prowokacji nie było.
Wie pan, cały czas słyszymy, że prowokacje są, cały czas słyszymy tę wersję władzy.
Tak, tak. Słyszymy tę wersję, no trzeba jakoś to uzasadniać, natomiast nie mamy żadnych potwierdzonych informacji. Podejrzenia moje budzi to, że no jednak dziennikarze nawet w jakimś ograniczonym kontyngencie nie są wpuszczani na granicę. Podobnie, że nie proszona jest o współpracę Frontex, który dałby...
Akurat to drugie jest, to się właśnie chyba dzisiaj rozstrzygnie, zdaje się, że przyjeżdża pani, tak, przyjeżdża pani komisarz. Pani komisarz, ma tu przyjechać, ma rozmawiać.
Dobrze, no ale to jest akurat dobrze, że przyjadą, będą rozmawiać. Natomiast Frontex nie w tym sensie, że tu przysłałby jakieś wielkie ilości tych pograniczników, tylko że no, przysłałby ludzi, którzy by obserwowali to i mogliby wydać opinię. Mało tego, gdyby tam wszystko działo się tak, jak władza mówi, to byłoby w interesie władzy, żeby jacyś specjaliści z Włoch, Hiszpanii, Niemiec czy Francji powiedzieli, że okay. Absolutnie stan wyjątkowy jest uzasadniony, wszystko idzie. Ryzyko jest duże, ale w związku z tym środki
pan,
muszą być nadzwyczajne.
W Polsce nic nie jest normalne. Nawet taka sytuacja, w której stan wyjątkowy, no, motywowany tym, co się dzieje, obiektywnie dzieje się po drugiej stronie naszej granicy, jest powodem do jakichś niebywałych zupełnie politycznych awantur i to, które uprawiają obie strony, prawda? Nie no tak, martwi to pana?
Martwi, bardzo mnie to martwi, no ale wie pan, to jest koncept. Od XXI wiek charakteryzuje się wieloma nowymi elementami. Jednym z tych, nie będę pana zanudzał, jednym z tych elementów jest to, że zmienił się paradygmat zdobywania władz. Do XXI wieku, trzeba było być umiarkowanym i przesuwać się w stronę centrum, żeby wygrać wybor. Dzisiaj trzeba polaryzować społeczeństwo, czyli zmniejszać tą grupę niezdecydowanych i w ten sposób się wygrywa. To nie tylko my robimy, to robimy w wielu krajach na świecie. W związku z tym to jest polaryzacja wpisana właśnie w ten pomysł. No i w związku z tym i ta debata, i ta dyskusja, i to wszystko, co się dzieje, tak wygląda. Tylko, że my zajmiemy blizny, które zostaną po tej polaryzacji, będą bardzo trudne do zagojenia.
I one się pewnie nie zagoją, ale zobaczymy, z tym się będą zmagać nasi następcy. Tak. Panie prezydencie, czy należy o tym, co się dzieje na granicy, rozmawiać, albo przynajmniej próbować rozmawiać z Łukaszenką? Wiceminister spraw zagranicznych, który tutaj był, Marcin Przydacz, mówił, że w zasadzie z nimi się nie da rozmawiać, ponieważ Białorusini strugają wariata, udają, że w ogóle nic się nie dzieje, oni o niczym nie wiedzą, to nasz problem.
Ja myślę, że Polska jest w tej chwili, Polska, Litwa są w takiej sytuacji, że my chyba nie mamy w tej chwili skutecznych kanałów dialogu z Łukaszenką i jego ludźmi. Natomiast wydaje mi się, że można stosować takie, bym powiedział, bypassowe rozwiązania. To jest w dyplomacji znane. Tylko też tu w moim przekonaniu brakuje dobrych kontaktów polskich liderów z tymi, którzy mogliby nam pomóc. O kim myślę na przykład? Myślę o Kazachach, którzy niewątpliwie
to
mają...
To tam się może przydać.
Proszę bardzo. Natomiast drugi Alijew, Azerbejdżan, oni mają cały czas kontakty i to dobre kontakty
Z Łukaszenką.
I gdyby ich przekonać, że jakąś misję dyskretną powinni podjąć, być może jest tu jakaś szansa. Chociażby jako minimum to wypuszczenie tych więźniów politycznych z polskimi paszportami.
To prawda.
To jako nawet taki rodzaj gestu, który mógł być znaczący. Ale wpadłem na jeszcze jeden pomysł i to podpowiadam tutaj. Otóż widzieliśmy to, minister Rau spotkał się z Ławrowem w Nowym Jorku, ponieważ Polska od początku przyszłego roku będzie przewodniczyć OBWE. I być może OBWE to jest, i to nasze przewodnictwo, to może być taki wehikuł, który można w tej sprawie wykorzystać.
No i zdaje się, że rządzący akurat ten kanał próbują wykorzystać.
Tak, ale to moim zdaniem może być bardziej skuteczne, dlatego że my tu występujemy nie jako Polska, tylko przewodniczący OBWE. Wszyscy wiedzą oczywiście, kim jesteśmy.
I wtedy
tu
mamy
jest możliwość kontaktu też z Ławrowem, co jest ważne, czyli z Rosją. Myślę, że oni mają najwięcej jednak wpływu na Łukaszenkę. Choć ostatni punkt, z Łukaszenką na pewno się rozmawia w tej chwili bardzo trudno, bo on ma poczucie osaczenia. On wie, że Zachód nigdy go nie kochał i on wie, że jest w tej chwili porzucany przez Rosję. On wie, że Rosjanie chętnie by go zamienili na kogoś, tylko póki co nie mają na kogo.
Panie prezydencie, zostawmy na razie sprawy polsko-białoruskie, zostawmy to, co się dzieje na granicy. Pański przyjaciel, Włodzimierz Czarzasty, zawahałem się nad tym przyjaciel, bo w polityce podobno nie ma przyjaźni. Włodzimierz Czarzasty w każdym razie rządzi lewicą żelazną ręką. Pozazdrościł panu? Też chce być taki twardy i jedynowładczy?
Ja miałem inny styl rządzenia. Ja zawsze mówię, że moja koncepcja była koncepcją perswazyjną, a nie dyktatorską. Ja starałem się ludzi przekonywać i przekonywałem skutecznie.
Przepraszam bardzo, ponieważ ja znam te czasy, to pozwoli, że się wyśmieję.
No nie, ale...
To była perswazja.
Panu się może perswazja z perwersją kojarzy, ale nie, to
nie
była metoda...
Nie wydaje mnie się, panie prezydencie...
To była naprawdę metoda perswazyjna.
To była perswazja. Tak. Czy pan przykładał ludziom pistolet do głowy? I
nie przykładałem nigdy.
Masz wybór.
Nie, wie pan, poza tym w tej grupie, którą wtedy kierowałem, bo ciężko to zrobić, dlatego, że to była grupa naprawdę bardzo wybitnych jednostek.
Ale to zostawmy historię. Czarzasty
prowadzi do stworzenia nowej lewicy, do zrealizowania umowy, którą już dawno temu przyjął z wiosną, czyli tego parytetowego ułożenia nowej partii, co się oczywiście wielu ludziom nie podoba. Podjął decyzje, które również mnie nie zachwycały, jak te zawieszenia, no ale rozumiem, że w tej chwili wszyscy są już odwieszeni.
No, oprócz Andrzeja Rozenka, który został wyrzucony z partii.
No, znaczy nieprzyjęty może w ten sposób, tak. Nieprzyjęty do partii, no ale Andrzej Rozenek w ten sposób staje się istotną, alternatywną postacią i myślę, że jeżeli pozostanie wierny lewicy, to jeszcze będziemy o nim słyszeć.
A pozostanie wierny lewicy?
No, mam nadzieję, ale jak mówię, wiem, to są tego typu sytuacje, które kreują ludzi, więc ja myślę,
no dobrze,
że...
ale pan powiedział Włodzimierzu Czarzasty, nie idź tą drogą, a on idzie.
No wycofał się z wielu rzeczy. Gdyby on poszedł na ten zjazd, mając tych wszystkich ludzi zawieszonych, uważałbym to za gruby błąd. A w tej chwili mogę powiedzieć, że w moim przekonaniu zawieszenie było takim założycielskim, nie chcę już mówić błędem, ale problemem. Czarzasty to tłumaczy, że to był wybór mniejszego zła i że na tej drodze inaczej tego zrobić nie można było. Tak samo mówił mi przewodniczący klubu Gawkowski. Z nimi rozmawiałem, więc dobrze, przyjmijmy, że było to w jakimś sensie operacją niedobrą, ale konieczną, czy bolesną, ale konieczną, ale dzisiaj jest szansa, że 9 października stworzy się partia Nowa Lewica i że będziemy mieli rzeczywiście już ten etap za sobą i Nowa Lewica będzie mogła już walczyć wyłącznie o wzrost poparcia i w sondażach, a później w wyborach.
Na RMF24 i w interi.pl w dalszym ciągu tej rozmowy porozmawiamy o zagranicy, bliskiej bardzo, bo o relacjach polsko-czeskich, ale porozmawiamy o tym, czy Donald Tusk jest tym wyczekiwanym mężem opatrznościowym opozycji. No i będzie o książkach. Proszę państwa, ci, którzy oglądają, to widzą. Pan prezydent przyniósł książki, o książkach też porozmawiamy, ale to dopiero w internetach.
Ale przyniosłem książki w prezencie dla pana.
Bardzo serdecznie dziękuję, ale porozmawiamy w ogóle o książkach. Dobrze. W takim razie, ale Radio RMF24 i interia.pl, tam nas szukajcie, drodzy państwo, słuchaczom RMF-u. Serdecznie dziękujemy. No dobrze, panie prezydencie, książki książkami, to za sekundę. Najpierw te zupełnie mało istotne sprawy.
Obowiązkowe, program obowiązkowy.
Tak, a później dopiero tak, program dowolny tak i jest. Wrażenia artystyczne, ale to za moment.
To dla słuchaczy zostawiamy.
Dobrze, więc jeśli chodzi o Turów, to sprawa jest prosta. To znaczy nie możemy się dogadać z Czechami. Długo się z nimi nie możemy dogadać. Chyba się w końcu dogadamy, bo zdaje się, że Czesi też chcą dostać te pieniądze, bo na razie nie widzą ani grosza z tego wszystkiego, co powinniśmy zapłacić. No więc jakoś się pewnie dogadamy, ale czy to naprawdę z krajem, z którym mamy nie najgorsze, ja nie mówię, że przesadnie dobre, ale nie najgorsze relacje, to musi tak tyle
nie,
trwać?
Nie tylko, że nie musi, ale nie powinno i to jest, mówiąc wprost, katastrofa dyplomacji, bo to, że problem jest, to, że każda kopalnia węgla brunatnego odkrywkowa i elektrownia prowadzi do różnych problemów ekologicznych, zagrożenia dla lokalnej społeczności, no to wiadomo, nie tylko z Polski, to jest ogólnie jasne. I teraz, gdyby dyplomacja w Polsce działała, to ten problem należało rozwiązać spokojnie, kiedy tylko się pojawił, przeznaczając na to jakieś kwoty, które byłyby w moim przekonaniu dużo mniejsze niż te, które w tej chwili zapłacimy, bo czas działa tu przeciwko nam i tematu by nie było. Ale dlaczego dyplomacja nie działa? No dlatego, że Grupa Wyszehradzka jest w gruncie rzeczy polityczną wydmuszką. Dlatego, że nasze relacje z Czechami są niestety oparte na takim braku polskiej wrażliwości. To znaczy my uważamy, że jesteśmy na tyle silni, że nie musimy się z nimi specjalnie liczyć. Dodatkowo, co już jest takim moim zdaniem całkowicie potwierdzeniem tej słabości dyplomatycznej na kierunku czeskim, jest to, że od już nie wiem ilu miesięcy czy ponad roku nie mamy ambasadora.
No ale te relacje z Pragą mieliśmy historycznie dość trudne. Przypomnę sprawę
Załodzia.
Nie aż tak daleko nie sięgam.
To 68 roku, nie, nie wspominać.
Ani 68, no. ani Załodzie nie. Przypomnę sprawę całkiem niedawno z XXI wieku, to znaczy potężne problemy związane z eksportem polskiej żywności.
No tak, no ale to właśnie świadczy o tym, że te relacje są źle prowadzone. To znaczy, nie wiem, tam jeszcze z tymi żywnością był ten problem, że włączony w to był obecny premier, a wtedy szef wielkiego koncernu, czyli Andrzej Babisz. I być może tutaj to komplikowało sytuację, ale nie zmienia to faktu. Dyplomacja jest po to, żeby rozwiązywać problemy tak szybko, jak to możliwe, ponieważ jeżeli ich się nie rozwiązuje, to one wracają albo w postaci konfliktu, czasami w skrajnych przypadkach wojen i zawsze to jest dużo bardziej kosztowne. Rozwiązanie jest tylko jedno. Dogadać się z Czechami, zapłacić nawet trochę więcej niż trzeba, niż powinniśmy, zamknąć ten temat i być dużo bardziej i wysłać dobrego ambasadora do Czech, mówiąc mu, słuchaj, nasze relacje są naprawdę marne, trzeba je próbować naprawić. Trzeba stworzyć całą siatkę dialogu na różnych szczeblach, żebyśmy z Czechami na przypadek kolejny, nie wiem, sporu o kiełbasę, czy sporu o Turów, czy sporu o nie wiem, o owce w górach, czy jeszcze co innego, żebyśmy się nie musieli, że tak powiem, chodzić do sądu.
Wie pan, że Czesi nam nie chcą oddać 300 hektarów ziemi?
Wiem, no ale
okupują,
też
okupują,
tak,
polskie,
okupują
terytorium.
Polskie terytorium, więc tym bardziej, wie pan, potrzeba tutaj dobrej dyplomacji. Biden w ONZ-cie powiedział, że my zamiast wyczerpujących, czy nie, jak to powiedzieć, nieustępliwych wojen, powinniśmy prowadzić nieustępliwą dyplomację. I to jest
ale
bardzo...
słowa, na razie
słowa. No słowa, ale Ameryka ma tu więcej do zrobienia niż my, natomiast uważam jako motto do działań w tym porąbanym XXI wieku to jest całkiem niezłe. To znaczy więcej dyplomacji, a mniej napinania mięśni.
Panie prezydencie, wróćmy do spraw czysto krajowych. Donald Tusk wrócił do Polski.
Zauważyłem.
Ja też zauważyłem. No i Donald Tusk na początku wywołał taki efekt Tuska ochrzczony już tak, to te ruchy w sondażach. No i widać, że tak, Szymon Hołownia osłabł, Platforma wzrosła, no ale powiedziałbym tak, szału nie ma.
Nie ma. Zresztą nic mi tu nie zaskoczyło, ponieważ już nie wiem, czy z panem, ale rozmawiałem na ten temat jeszcze przed powrotem Donalda Tuska i dla mnie było oczywiste, że Donald Tusk wraca. Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla Platformy Obywatelskiej, bo ona ze stanu kryzysowego wejdzie w stan nadziei, czyli nastąpi tam odpowiedni wzrost poparcia, że kosztem oczywiście będzie się odbywało Szymona Hołowni, no bo on do tej pory grasował głównie w elektoracie platformianym. No i to później wszystko się zatrzyma, ponieważ oczekiwania wyborców no, związane są jednak z czymś więcej niż tylko tego typu powrotami. Tym bardziej, że te powroty, one nie mają jakby dalszego scenariusza, bo gdyby to było przed wyborami trzy miesiące, cztery, to wiemy, że ma się to skończyć finalnie jakimś głosowaniem,
zwycięstwem.
A tutaj mamy dużo czasu i w związku z tym nic tu nie jest zaskakującego.
No, ale politycy Platformy już zaczynają narzekać na Donalda Tuska, mówią,
no,
że...
No być może byli naiwni, wierzyli, że to już pójdzie jak po maśle, ale to też o nich źle świadczy, ponieważ moim zdaniem, jeżeli ma być dalszy postęp w notowaniach Platformy, to za efektem Tuska i za jego, tak powiem, niekwestionowanym przywództwem musi pójść ciężka praca całej partii. To zdaje się jest wielki kłopot.
No, umówmy się, praca. Że oni sami mówią, że Donald Tusk tradycyjnie zaczyna weekend w czwartek, ale oni też nie wyglądają na ludzi, którzy by chcieli się
lider ma prawo zacząć w czwartek, ponieważ ma dużo materiału do przemyśleń, musi wiele rzeczy przeczytać. Natomiast partia musi zasuwać cały tydzień. I na tym polega problem.
Ale to jest ciekawa koncepcja, że lider może mieć dłuższy weekend, ale partia musi zasuwać.
No, ale tak to jest. No, bo to musi być te wielkie idee, które lider w te weekendy wymyśla, no muszą gdzieś przeniesione być do wyborców na spotkaniach w ramach różnych kontaktów.
Ale
ja nic nie żartuję, wie pan. To jest tak wygląda praktyka działania politycznego i to się nie zmieniło mimo internetu, mimo social mediów i tak dalej, i tak dalej. Ten kontakt bezpośredni jest niezwykle ważny cały czas.
No dobrze, panie prezydencie, Tusk ma szansę zjednoczyć lewicę pod swoim patronatem?
Z lewicą będzie mu najtrudniej, natomiast w moim przekonaniu ma szansę.
Lewica jest ważna tutaj, dlatego że jeżeli lewica będzie, prawda, no, przytuli się do Tuska, a widać, że część wyborców chyba lewicowych się do Donalda Tuska tuli, no bo sądząc po sondażach akurat, jakby to panu powiedzieć, no, lewica ma w tej chwili między 5 a 8.
Ma 7-8% wydaje mi się taką średnią z tych różnych sondaży.
To niewiele.
To nie jest wiele, ale to jest na polskie warunki być może decydujące.
I to jest pytanie następne do pana. Bardzo pana przepraszam, ale jak popatrzy pan na badania, to wychodzi z tego, że coraz więcej Polaków młodych deklaruje sympatie lewicowe. To jest trochę związane z tym, o czym pan mówił, z polaryzacją. No ale ewidentnie jakoś lewica nie jest w stanie ugrać w wyborach zbyt wiele.
No i tu jest właśnie coś, na co lewica musi sobie odpowiedzieć. Dlaczego mając deklarowane poparcie około 20% młodych wyborców, bo tak, żeby było też jasne,
na 30,
że te dwie najpopularniejsze partie wśród młodych to jest Konfederacja z jednej strony i Lewica z drugiej. Co też jest dosyć typowe w sumie. Dlaczego nie docierają? Ja jestem trochę, powiem szczerze, zawiedziony tym, że partia Razem, która reprezentuje taki, także pokoleniowo najmłodszą grupę, że ona ma trudność w dotarciu
ale
do tego środowiska.
Nie ma właściwie.
No właśnie, to jest pytanie, co zrobić, żeby ich było więcej? Co zrobić, żeby oni bardziej właśnie kontaktowali się, byli obecni w tych różnych środowiskach uczelnianych i innych? No to wszystko są pytania, na które muszą odpowiedzieć pana goście, jak będzie pan ich zapraszał, bo...
Próbuję ich o to pytać, ale wie pan, poza banały nie chcą wyjść.
No to źle, bo oni muszą wyjść, nie poza banały, oni muszą wyjść poza Sejm, poza gabinety, oni muszą po prostu trafić do ludzi. Mówię, wie pan, to jest to stary z Gret opowiada im takie rzeczy, że zmusza do pracy. No to ja to rozumiem, bo sam nie lubiłem, jak mi cały czas mówiono, jak na przykład negocjowaliśmy z Unią Europejską, od Gonzalesa to się zaczęło i oni powtarzali słowo, które ja na końcu znienawidziłem, to było homework. Praca domowa. Wy musicie zrobić homework. I w pewnym sensie, jak ten uczeń już miał tego tak serdecznie dosyć. Ale to mnie przekonało. Gonzalez był tu bardzo fair. Mówić,
to od razu powiedzmy, mówimy o byłym premierze Hiszpanii, socjaliście Felipe Gonzalesie.
Wielkiej postaci polityki hiszpańskiej. I on mówi, słuchaj, jeżeli wy zrobicie dobrze ten homework, to dużo bardziej skorzystacie z obecności w Unii Europejskiej. Jeżeli nie zrobicie tego, no to będziecie tak jak Grecja, czyli będziecie korzystać tak trochę liżąc wszystko przez szybę. No więc czasami ten homework, nudne słowo i nieprzyjemne, ale jedyne.
Wróćmy do lewicy, bo lewica ma problem nie tylko teraz. To nie jest tak, że Czarzasty przyszedł i lewica ma kłopoty, bo tam się nie umie dogadać. Nieprawda. Lewica od dawna ma pewien problem. Od dawna. Niech pan zwróci uwagę, że odkąd lewica oddała rządy w 2005 roku, no nie zbliża się do poziomu tego, w którym mogłaby marzyć o wygraniu wyborów.
Tak. No, chce pan teraz to analizować? Dlaczego?
Jedno pytanie tylko. Dlaczego lewicowi Polacy wolą głosować na Platformę, czy na jakąś inną siłę środka, niż na lewicę?
Lewica, w Polsce dla lewicy nie jest łatwo, bo Polacy jednak są dosyć konserwatywnym społeczeństwem. Coraz mniej, ale ciągle. Po drugie, lewica ma kłopot historyczny, ponieważ ta lewica jest ciągle związana z przeszłością i to nawet działało pozytywnie tak długo, jak ten elektorat był.
Ale właśnie to pomagało. Ten elektorat odchodzi.
Ale ten elektorat już naturalnie odchodzi. I jakby znalezienie tej nowej formuły lewicy, tej nowej lewicy, która w tej chwili powstaje, to jest zadanie trudne, ale ciekawe. Były popełnione błędy, już do tego nie chcę wracać. Dzisiaj przy tym pomyśle na polaryzację społeczeństwa, dla wszystkich ugrupowań, które nie mają szansy wygrać, jest ciężko. To znaczy wyborca taki mniej ideowy, czyli nie taki, że tak jak ja, że zagłosuję na lewicę, jak nawet już ostatnimi siłami dojdę do urny i to jeszcze nie własnej, nie tylko tej wyborczej, to zagłosuję. No to ten wyborca mniej, że tak powiem, zaangażowany, on mówi, no dobra, ja chcę być w obozie zwycięzców, ja chcę mieć szansę na wygraną. No i stąd wiele głosów, które przesunęło się w stronę Tuska i przesunie się w stronę Tuska, jeżeli będzie taka szansa. Więc natomiast wie pan, ja bym na lewicy krzyżyka nie stawił. pojawiał i jest bardzo taki moment inspirujący. 6 miesięcy temu, jak spotykałem się z niemieckimi socjaldemokratami, pytałem, co o nich słychać, to oni mówią, że postępuje eseldyzacja SPD. Co oznaczało ni mniej, ni więcej.
Co to właśnie znaczy?
Eseldyzacja, że SPD, które zazwyczaj miało bardzo dobry wynik wyborczy, nagle zaczyna się martwić, czy przekroczy 10 czy 12%.
No nie, no ale...
No tak było. No tak 6 było, miesięcy no. temu. Ta. Po czym mamy wybory i okazuje się, że SPD wygrywa te wybory. Oczywiście przy całym zbiegu okoliczności. Tak, Merkel odchodzi, CDU osłabione. Laschet popełnia błędy. Scholz okazuje się najlepszą kopią Angeli Merkel, mimo że zupełnie z innej partii. No dziesiątki, czyli można. Cuda się w polityce zdarzają. Ja nie mówię, że lewicy uratować może tylko cud, ale uważam, że przy ciężkiej pracy i wiarygodnym programie i ciekawych ludziach, których mają, bo oni mają naprawdę ciekawą grupę, szczególnie kobiet, tych 30-paroletnich.
To zróbmy tutaj średnik.
No średnik. Ja w ogóle się cieszę, że pan tą lewicą tak się interesuje, tak się interesuje. No to dobrze.
Nie, ale ja się interesuję lewicą. No.
Zapraszam jeszcze do uczynienia kroku naprzód, zagłosowania na lewicę.
Umówmy się, że ja wydelegowałem na ten odcinek córkę.
Córkę, dobrze.
To dobra, naprawdę, to już niech ona,
to jest
niech ona na niego sobie, Jezus Maria, ale dobrze, dobrze, kochamy swoje dzieci, nawet jeśli...
Głosuję na lewicę.
Tak.
Dobrze.
Ostatnie pytanie polityczne, w końcu ciągnie nas do innego. Marek Magierowski będzie dobrym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych?
No już ma jakieś obycie dyplomatyczne, przeszedł trudną placówkę. Myślę, że może być. No
i teraz najważniejsze... O, dostałem w prezencie, proszę państwa, książki. Jeden autor, 3 książki. To może ja je tak jakoś pokażę. To Julian Barnes. I to o dziwo, proszę państwa, to jest w ogóle jakiś fenomen Aleksandra Kwaśniewskiego, bo to jest, proszę państwa, chyba jedyny znany mi polityk, który czyta powieści.
No, nie tylko, ale...
Bo politycy z reguły, jak się o nich o to pyta, no to tak, biografia, tak, historia, tak, ale żeby powieść, no nie, na powieści to my nie mamy czasu, może czasem jakiś serial.
Ale pan dobrze zaczął, dlatego że to jest jedna z przyczyn, prawdopodobnie, dla których Barnes tak mi przypadł do gustu. Bo to jest po pierwsze świetny pisarz angielski, ale niech pan zauważy, że to są wszystko książki, które mają tam 200 kilkadziesiąt, no, często nie więcej niż 300 stron.
Tak, czyli wygląda na najgrubsze.
No może, ale i one w związku z tym, przecież te formaty nie są też takie wielkie, więc to są książki, które można spokojnie...
Nie ma 300,
mówię. No to jest dla mnie fenomen, że książki, które zresztą poruszają niezwykle ważne tematy życia, starzenia się, problemy egzystencjalne i tak dalej, że można to na 300 stronach bardzo dobrej literatury opisać. No i w związku z tym nawet dla polityka to jest...
Jakby... Czyli, że krótko pisze.
Pięknie, treściwie. Krótko. Ale mój jakby romans z Barnesem zaczął się od książki, która jest takim właśnie połączeniem, to się nazywa Zgiełk Ciszy.
Dostałem to
zresztą pierwszy raz w angielskim, w oryginale, po angielsku, od byłego kanclerza Austrii Schüssela, który jest też zapalonym czytaczem. To jest historia Szostakowicza.
Która
pokazuje te wszystkie jego uwikłania we władzę, w jego strach.
Ale myśmy o tej książce już rozmawiali, bo pan mi ją polecił, ja ją kupiłem.
I muszę powiedzieć, że od tego zaczęła się moja przygoda z Barnesem, dlatego że zobaczyłem, że można właśnie wspaniale literacko pisać również o rzeczach, które no, są stricte polityczne. Także
historyczne.
Życzę dobrej lektury.
Ale bardzo serdecznie dziękuję i za prezent, i za akurat za Barnesa. Natomiast zaczęliśmy, kiedy jeszcze przed wejściem tutaj do studia rozmawialiśmy o książkach, rozmawialiśmy o biografii. No. O biografii dość głośnej, no, w pewnych kręgach, no, ale w ogóle książki nie wywołują jakiegoś fermentu. Nie to, co u rodziny, prawda? O biografii Mieczysława Rakowskiego, która wyszła właśnie niedawno i jakoś się tam... Pan jest jeden z bohaterów tej książki, no, Michał Przeperski.
Michał Przeperski napisał, młody człowiek się okazuje, bo on zaś ma 35 lat, napisał naprawdę świetną biografię polityczną Rakowskiego.
Chociaż przeczytałem pierwsze zdanie, to mi wody odeszły. Panie Michale, no naprawdę nie można zaczynać książki od zdania Mieczysław Franciszek Rakowski urodził się któregoś w niewielkiej wsi i tak dalej.
Ale wie pan, no, pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. Jak człowiek poświęci za dużo uwagi temu pierwszemu zdaniu, to napisze całej reszty.
Ja rozumiem.
Więc Przeperski napisał może nie najzgrabniejsze pierwsze zdanie, ale napisał bardzo zgrabną, dobrą książkę.
Tak, reszta jest na szczęście znacznie fajniejsza i bardzo dobra. Niż to pierwsze
i mówię, mogłem to
ocenić,
zdanie. Ponieważ z Rakowskim rzeczywiście blisko współpracowałem, szczególnie w końcówce lat 80. I później 90. Właśnie w ocenach politycznych bym miał kłopot, żeby się do czegoś doczepić.
Ale
wiemy,
że to jest pewien niedosyt. Mieczysław Rakowski i, no przecież tkwił w środowisku artystycznym, w środowisku dziennikarskim, no, takiego PRL-u i później późnego PRL-u. I tego tam nie ma.
Ale to jest biografia polityczna. Ja myślę, że gdyby...
Ale
ja
tam myślę, że działa polityka. No
tak, ale Przeperski zrobił już dobrą jakby część. W tej chwili, jeżeli chciałby poświęcić temu jeszcze więcej czasu i spróbować dotrzeć do już no niestety coraz starszych świadków tego wszystkiego, ale także materiału, bo on jest bardzo też rzetelny, gdy chodzi o źródła. To muszę powiedzieć, że to jest zdumiewające, jaką pracę wykonał, jeśli chodzi o czytanie materiałów, docieranie, rozmowy, które przeprowadził. Brawo. No w każdym razie uważam, że są trzy wątki takie prywatne, czy może nie prywatne, ale ważne dla Rakowskiego, którego formowały. To był na pewno związek z Wandą Wiłkomirską, a później
z
wybitną aktorką Elżbietą Kępińską, drugie małżeństwo. No i to jest oczywiście środowisko polityki, no bo to jest środowisko
tygodnika polityka,
no gdzie byli wszyscy, bo to było środowisko, gdzie był i Pasent, i Urban, i Radgowski, i Fikus, i Andrzej Krzysztof Wróblewski.
Tam się działa polityka prawdziwa.
No tak, ale tam się też działo życie. Tam zresztą można było na podstawie tych ich pewno prywatnych rozmów też obserwować, jak się zmieniały ich oceny, jak oni popadali w frustrację i zniechęcenie.
Polecamy...
Ale jest jeszcze jedna książka, którą, jeżeli już możemy się zająć tutaj księgarstwem...
To już, dobra.
Książka o Rakowskim napisano wiele. Natomiast wydawnictwo literackie wydało rozmowę dziennikarza z profesorem Andrzejem Chwalbą z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tytułem Polska-Rosja. Ale jeszcze ciekawszy i właśnie oddający istotę tej książki jest podtytuł. Historia obsesji, obsesja historii. I to jest taki przegląd od właściwie momentu, kiedy Polska idzie w stronę Rzymu, a Moskwa w stronę prawosławia. Tych wszystkich, że tak powiem, problemów polsko-rosyjskich, jak one odzorowują się później w polityce, w naszej mentalności. Pasjonujące.
To jest
pasjonujące,
tak.
Ponieważ...
Chwalba w ogóle wydaje wiele książek takich popularno-naukowych, profesor Andrzej Chwalba i taka książka o scenariuszach.
Chyba Harpula się nazywa, zaraz tak. Przypominam nazwisko tego dziennikarza z Krakowa, który
to jest
świetnie,
to jest nie pierwsza książka wspólna. Tak, to bardzo ciekawe książki. Poprzednia, którą przeczytałem, który tytuł mi umknął, to są rozmowy o tym, o takiej historii, która mogłaby się potoczyć inaczej. No, gdyby nie popełniono pewnych błędów, albo historie alternatywne, tam jest kilka wydarzeń, na przykład no, cały duży wątek dotyczący...
Ale tą książkę, wie pan, polecam, ja ją przeczytałem naprawdę z wielkim zainteresowaniem, ponieważ nas czeka przez najbliższe dekady jednak cały czas ten konflikt i spór z Rosją. Taki, nie mówię, że militarny czy inny, ale mentalny na pewno. I będziemy mieli kłopot w zrozumieniu się z obu stron. Także tam jest bardzo wiele materiału, który wyjaśnia i który mógłby być również inspiracją dla pewnych posunięć politycznych.
Czyli podsumujmy, proszę państwa, profesor Andrzej Chwalba, Michał Przeperski z biografią Mieczysława Rakowskiego oraz Julian Barnes. Tutaj trzy książki, ale znali o państwo więcej. Polecamy serdecznie. No, program o książkach nam się zrobił.
Ale to dobrze.
Aleksander Kwaśniewski poleca.
Wie pan, lepsza literatura piękna niż polityka brzydka.
I na tym się skoncentrujmy. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia.